boję się trochę stygmatyzacji środowiska zawodowego, jak i wśród znajomych, w szkole, ponieważ temat ADHD, szczególnie u dorosłych, w Polsce jest jeszcze bardzo mało znany, bardzo mało też akceptowany i często jest uznawany, że ADHD jest tylko wymówką dla innych problemów, na przykład lenistwo. Więc nie chciałabym, żeby tak prosto było mnie zidentyfikować.
Oswoić ADHD. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Z zawodu jestem lekarzem. Widzę ludzi z różnych stron. Kocham swoją pracę. Jestem szczęściarą, że mam taki zawód. Moją pierwszą specjalizacją jest medycyna ratunkowa, a druga jest jeszcze w trakcie, psychiatria. Bardziej zaczęłam się interesować psychiatrią, kiedy u mojego dziecka zdiagnozowano ADHD. I był to taki impuls, kiedy zaczęłam w ogóle zgłębiać temat ADHD, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. I zobaczyłam, że ten obszar, szczególnie u dorosłych, jest niepoznany. No i tak zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że człowiek kończy 18 lat, w dzieciństwie ma rozpoznane ADHD, no i co to się tak nagle dzieje z tą granicą 18 lat? Czy to się wyrasta z tego ADHD, czy to przestaje się leczyć? Co się z tym dzieje? Bardzo dużo swojej energii i swojego takiego zaangażowania włożyłam w poznanie właśnie tego tematu i to dało mi też takie zastanowienie, że może ta moja depresja, którą leczę od tylu lat, to nie jest depresja, tylko może właśnie to jest ADHD. Czym jest ADHD? ADHD nie jest chorobą psychiczną. Jest po prostu inną budową mózgu. Na chwilę obecną wiemy, że mamy neuroróżnorodność w budowie mózgów. Są mózgi neurotypowe i neuroatypowe. I ADHDowcy mają właśnie taki mózg neuroatypowy. Mamy inne proporcje neuroprzekaźników w mózgu, a w szczególności dopaminy, której jest za mało. Są różne obrazy ADHD. Może być obraz z taką nadaktywnością ruchową, z trudnościami w skupieniu uwagi albo bez. Więc obrazy ADHD są naprawdę bardzo różne i bardzo indywidualne. ADHD u kobiet to w ogóle jest zupełnie inny temat. Jako dziecko byłam spokojna, dobrze ucząca się, taka no, w miarę zorganizowana. Nie nasuwało to podejrzenia ADHD, nawet w dzisiejszych czasach. W ogóle się nie podejrzewa, że takie dziewczynki mają jakieś problemy. Teraz już wiem, to były maski ADHD właśnie u dziewczynek. I to wcale nie musi być hiperaktywny chłopiec biegający po drzewach, ale też to może być spokojna, zorganizowana dziewczynka. Pytanie jest takie, ile energii takie dziecko wkłada na przygotowanie się do danej sytuacji. Taki neuronormatywny człowiek robi to spontanicznie, a dzieci z ADHD muszą włożyć w to dużo więcej wysiłku i pracy, żeby być przygotowanym. To już było liceum, kiedy też już rodzice mniej mnie kontrolowali i organizowali moje życie. I kiedy już bardziej ja odpowiadałam za siebie i za swoje obowiązki, i to zaczęło mnie przerastać. Nie sam fakt pochłaniania wiedzy, tylko to, że ja nie byłam w stanie się go zorganizować, zabrać, przyjść na czas, przygotować. Ogromny lęk, żeby się przyznać do tego też sama przed sobą, bo cała podstawówka była na bardzo wysokim poziomie, ale też i przed rodzicami, bo nie było wsparcia, było tylko mówienie o lenistwie, o tym, że nie chce się, że coś się z tobą dzieje, co się z tobą w ogóle stało. Cena, którą się ponosi, to frustracja i niska samoocena, bo bardzo dużo rzeczy można by zrobić, ale jest po prostu brak mocy. Tak, to jest najwyższa cena. Zaczęłam chorować na depresję. To też już były czasy nastoletnie. Teraz już wiem, że to nie była depresja, tylko to była ta frustracja, że nie jestem w stanie nic zrobić. I wtedy czułam się bardzo samotna, sama siebie wykluczałam z różnych grup ludzi. Miałam przyjaciół, ale w zupełnie innym środowisku i z tymi przyjaciółmi cały czas utrzymuję kontakt. Natomiast jeśli chodzi o szkołę, trudno mi było się tam odnaleźć. Mam 44 lata, wie pani? Dla mnie lat 17, jak miałam. I po tym wszystkim, co mnie w życiu spotkało, jest to dla mnie tak odległy, że ja nie jestem w stanie pani o tym opowiedzieć. Nie chciałabym o tym mówić, bo trudno mi się nawet zidentyfikować z tym. Ja mam diagnozę od 2 lat. Wcześniej cały czas leczyłam depresję. Po prostu niska samoocena, obniżony nastrój i ciężko żyć. Oczywiście szukanie pomocy i u psychoterapeuty, i lekami przeciwdepresyjnymi. Ja też nie wiedziałam, że można inaczej się czuć. Zaakceptowałam, że życie jest ciężkie i tyle. Jestem samotnikiem, ja jestem introwertykiem, więc tak naprawdę najlepiej mi było samej ze sobą. I to ja decydowałam, kiedy sobie idę i gdzie, i czy dam radę, czy nie dam rady. Moim marzeniem było przetrwać. To było moje marzenie. Zdałam maturę, poszłam na politechnikę. Byłam w takim wolontariacie medycznym. Jakąś reanimację miałam na ulicy, jeszcze parę innych zdarzeń. Skłoniło mnie, żeby może spróbować. W moich czasach, gdzie była stara matura jeszcze, to na studia zdawało się egzaminy wstępne. Więc poszłam, napisałam test i zostałam przyjęta. Ja od początku studiów wiedziałam, że ja chcę być lekarzem medycyny ratunkowej. Ja nie odpuszczam tak łatwo, jak już sobie coś tam postanowię. Tak było zawsze. To do tego dążę. To się stało też moim światem. Boże, tam całe studia były kryzysem. Same przyswojenie materiału nie jest trudne, ale zabranie się do tego jest mega trudne. Dużo więcej musiałam włożyć w to pracy niż przeciętny człowiek, żeby w ogóle się zabrać do tego. To ADHD-owcy wiedzą, że to jest najtrudniejsze. Budzę się rano, no i pierwsze wyzwanie w ogóle życiowe to jest wstać. Po prostu wstać z łóżka. Często już nawet teraz też jest największym moim wyzwaniem. Wstać i się nie spóźnić. Jest to tak proste i jest to ponad moje siły. I następna trudność, wysiedzieć 1,5 godziny na wykładzie i z tego wykładu skorzystać. Wszystko było ciekawsze oprócz wykładu. Nawet jeżeli temat był jakoś tam interesujący, to i tak z tego wykładu nie wynosiłam nic. Bo samo siedzenie na wykładach było dla mnie zbyt trudne. Mazanie w zeszytach, robienie rysunków, zawsze pod ręką spinacz do wyginania w ręku, który mi też jakoś tam tą moją nadaktywność zajmował. Milion pomysłów, jakieś notatki w ogóle z innych tematów. Myślami byłam wszędzie, tylko nie na tym wykładzie. Potrafiłam przyswoić wiedzę, która była na wykładach bardzo szybko i wolałam nie chodzić na te wykłady, ich się potem nauczyć i nawet zaliczyć jakoś indywidualnie. No i jeżeli były zajęcia praktyczne, czy też jakieś ćwiczenia, no to już super, bo to były zajęcia, na których się coś robiło. Szło, rozmawiało, badało, to już było bardzo ciekawe. Miałam też taki czas, że w każdy weekend jeździłam w góry. Wyjeżdżałam w piątek i wracałam w nocy, z niedzieli na poniedziałek i w górach dużo się myśli, szczególnie jak się chodzi samotnie. Ja do tej pory mam ulubione miejsca swoje w Tatrach. Potrafię tam pojechać tylko po to, żeby posiedzieć sobie i się pogapić na widok. Dużo refleksji wtedy jest w głowie. Takiej też wdzięczności, że pomimo tych trudności i energii, którą wkładam, udało mi się żyć własnym życiem. Udało mi się nie uwierzyć w słowa nie dam rady, niczego nie osiągnę. Tego się nie da opisać, nie da wytłumaczyć. Nawet najbliżsi, oni tego nie rozumieją. Ja też nie będę na siłę przekonywać. To jestem ja prawdziwa. Wiem, których rzeczy ja nie jestem w stanie zmienić. I dużo też pracy swojej włożyłam w to, żeby to zaakceptować. Mi osobiście bardzo niewiele trzeba, żeby normalnie żyć. Czasami proszę mi wierzyć, że wystarczy jedno zdanie, jedno słowo gdzieś tam rano. I po prostu dzień wygląda inaczej. Już można wstać, już można działać. No tak, mamy tutaj takie nasze motto w ramce. I tu piszę tak. W tym domu mamy marzenia, przytulamy się, jesteśmy szczerzy, popełniamy błędy, wybaczamy, mówimy przepraszam, dajemy drugą szansę, doceniamy siebie, jesteśmy cierpliwi, kochamy. Znalazłam to przypadkiem w jakimś sklepie. Ten tekst, jak go przeczytałam, wydał mi się tak autentyczny i tak pasujący do nas, że no musiałam tą ramkę kupić po prostu. Dzieci są całym moim światem, moim największym szczęściem w życiu. Ja jestem po rozwodzie, mam 3 dzieci w wieku szkolnym już teraz. Może nie zawsze jest w domu porządek, jest dużo chaosu jednak i zdążenie na przykład rano, jak ich wiozę na lekcje, jest to cały czas dla mnie wyzwanie, żeby oni się nie spóźnili. Plusy są takie, że organizuję im dużo fajnych aktywności. ADHD-owcy mają tą kreatywność taką. Sama uwielbiam z nimi uczestniczyć w różnych wyprawach, wycieczkach. Potrafią mi powiedzieć, mamo, ale ty masz moc, jak napompowałam i skręciłam łódkę taką ostatnio na jeziorze. Mamo, z tobą to są fajne wyprawy. Jak ty już coś zorganizujesz, to już jest takie, że takie fajne, nie? No bo nie wiedzą, że ja 100% tego, co na daną chwilę mam w sobie, to im to dam. To pomaga mi rozwijać skrzydła. Ale żeby to w ogóle zorganizować i ogarnąć, zajmuje mi to dużo więcej czasu niż normalnie ludziom, na przykład spakowanie samochodu, nie? Na wyjazd. Zawsze w zamrażarce mam pomrożony chleb, bułki, wędlinę, bo wiem, że mogę zapomnieć, nie zauważyć. Wypracowałam sobie takie różne patenty, żeby nic nam tam nie zabrakło jednak, nie? Najważniejsze dla mnie w tworzeniu domu są relacje. To, że rozmawiamy i wszyscy razem, i ja z każdym osobno, i rozmawiamy na różne tematy, też o emocjach, co czujemy, jak sobie radzić z różnymi trudnościami. I te dzieci naprawdę mają taką mądrość w sobie, tyle widzą. ADHD ma plusy i minusy. Hiperfokus, tak, są, były, będą. Hiperfokus, czyli takie nadmierne skupienie się na czymś, zgłębianie tematu do końca, bycie perfekcyjnym w czymś. Mi osobiście bardzo to pomaga w pracy zawodowej. Jak już ja się czepnę jakiegoś tematu, w jednej czy w drugiej specjalizacji, to jako będę zgłębiać, aż go nie zrozumiem do końca, aż nie przejrzę całej literatury i nie będę wiedzieć dużo na ten temat. Za czym tak chyba intuicyjnie poszłam, nie wiedząc jeszcze, że to jest ADHD, to jest moja specjalizacja, medycyna ratunkowa, gdzie działanie pod presją, podejmowanie właściwych decyzji, zachowanie zimnej krwi, to ewidentnie są plusy ADHD. Uwielbiam to robić. Robię to sprawnie. Diagnozuję sporo osób na te ADHD i to jest niesamowite właśnie, jak są pacjenci tacy już starsi, którzy na przykład całe życie leczą się na nerwice. Trafia taki pacjent akurat pod moje skrzydła i ja zamiast tych uspokajaczy włączam mu stymulanty. I się nagle okazuje, że pacjent jest super spokojny, skupiony i funkcjonujący. To są takie perełki, które mnóstwo satysfakcji mi dają też. W moim życiu, czym jest ADHD? Energią. Z jednej strony energią, a z drugiej jej brakiem. Jak już coś robię, to robię to naprawdę. Jak pracuję, to pracuję najlepiej jak potrafię. Jak mam dzieci, to jestem zaangażowana w nie całą sobą. Jak jestem w związku, to kocham całym sercem. Nie ma półśrodków. Albo wszystko, albo nic. Natomiast brakiem energii też jest. Fizycznie ciężko mi wstać cały czas rano. To jest ta dezorganizacja. Teraz jak mam diagnozę w ADHD i wiem, że ja jestem impulsywna, to nauczyłam się z tym radzić sobie. Bo wszyscy mówili, ale ty szybko się denerwujesz, a ty wybuchasz i tak dalej. Teraz wiem, że ja muszę chwilę odczekać, ochłonąć i wracam do tematu. Ta informacja nie jest nikomu wkoło potrzebna. Ona była potrzebna mi, żeby łatwiej mi się żyło. W rodzinie jedna osoba wie, że mam ADHD. Mój syn. O czym się dowiedział też niedawno. Rozmawialiśmy o różnych problemach, z którymi on się spotyka i on twierdził, że ja ich nie rozumiem. Powiedziałam mu. Syn bardzo się zdziwił, jak się dowiedział, że ja też mam ADHD. Stwierdził, to chyba dlatego, mamo, tak bardzo mnie rozumiesz. No i to było i dla niego, i dla mnie bardzo ważne. W końcu mogę nie udawać, jak mu coś wyjaśnić. Mogę z nim otwarcie rozmawiać.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Oswoić ADHD.